A więc, bracia i siostry, mówimy na temat bohaterów wiary. I tym, nad którym się od dłuższego czasu zatrzymaliśmy, któremu się z różnych stron przypatrywaliśmy, był Abraham. I tak, idąc za nim, doszliśmy do pierwszej Księgi Mojżeszowej, do 25 rozdziału. A więc jesteśmy w 25 rozdziale Genezis, inaczej pierwsza Księga Mojżeszowa. I ostatnio, jak pamiętacie, powiedzieliśmy sobie, iż ten 25 rozdział zawiera co najmniej cztery, a właściwie to pięć tematów, pięć różnych tematów. A więc 25 rozdział zapoznaje nas z 25 różnymi tematami. Pierwsze fragmenty 25 rozdziału, od wiersza pierwszego do wiersza szóstego, mówią o końcowym etapie życia przyjaciela Bożego Abrahama. Czytamy, że Abraham, zanim jeszcze został z tej ziemi odwołany po śmierci Sary, zawarł ponowny związek małżeński z osobą, z kobietą o imieniu Ketura. I w tym małżeństwie, choć był to już bardzo sędziwy człowiek, a więc sędziwy Abraham, przyszło na świat jeszcze pięciu synów. Czy córki były? No, na pewno były, ale są niewymienione. A więc co najmniej pięciu synów przyszło jeszcze na świat z Ketury. A potem powiada następny fragment, nad którym także się zastanawialiśmy, od 7 wiersza do 11 wiersza, mówi o śmierci i mówi o pogrzebie Abrahama. Powiada wiersz 7, że Abraham przeżył 175 lat, a wiersz 8 powiada, że opadł z sił, co by znaczyło, że prawdopodobnie nie chorował na jakąś obłożną chorobę, tylko na skutek sędziwości na temat, w związku z biegiem lat, opadł z sił, czyli po prostu opuściły go siły. I powiada dalej wiersz 8, umarł w pięknej starości. No bo rzeczywiście 175 lat to praktycznie dwa życia, może nawet więcej. Piękna to była starość, dalej powiada sędziwy i syty dni. Co to znaczy syty dni? No tak jakby już miał tego życia pod dostatkiem i już prawdopodobnie za dalszymi latami nie tęsknił, już chciał odejść do swojego przyjaciela, jakim był Bóg. No i syty dni odszedł, został przyłączony do swoich przodków. Wiersz 9 powiada, że pogrzebu dokonali, czy pogrzeb urządzili dwaj jego synowie. I pochował go Izak i Ismael. A więc obaj synowie uczestniczyli w jego pogrzebie, organizowali pogrzeb. Został pochowany w tym samym miejscu, w którym pochowana została jego pierwsza żona Sara. Co się stało z tą drugą, z Keturą, Biblia nie mówi, Biblia przemilcza, nie wiadomo, gdzie umarła, kiedy umarła i gdzie została pochowana. Natomiast wspomina Biblia, że został pochowany w tym samym miejscu, w którym pochowana została jego pierwsza żona Sara. Dalej, trzeci temat, jaki podejmuje 25 rozdział, to jest fragment od 12 do 18 wiersza. I tu Biblia informuje nas, przenosi naszą uwagę na pierwszego syna Abrahama, na Ismaela, który, jak wiecie, urodził się z niewolnicy Hagar. A zatem zapoznaje nas od 12 do 18 wiersza pierwsza Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, z losami, z historią Ismaela. Jest to bardzo krótka historia. Niewiele Biblia mówi na temat losów Ismaela. Mówi tylko, że powiedzmy tak, że miał synów, wymienia imiona jego synów. W wierszu 13 imiona synów Ismaela, którzy dali początek rodom mieszkającym potem na Półwyspie Synajskim. I dalej jest powiedziane, że spośród nich, wiersz 16, że spośród nich także pojawili się, wśród nich pojawili się książęta, a w wierszu 17 jest mowa, że Ismael dożył 137 lat, a więc krócej niż Abraham, a potem opadł także z sił i umarł i został przyłączony do przodków swoich. Ale końcowa opinia o Ismaelu jest bardzo znamienna, bo zwróćcie uwagę, co jest powiedziane w wierszu 18, w jego końcowym fragmencie. Osiadł on tam, a więc Ismael, na przekór wszystkim pobratymcom swoim. A więc jakbyśmy my powiedzieli, zwłaszcza tu w Gwarze Śląskiej, był to człowiek sporny. Był to człowiek, który nie potrafił znaleźć wspólnego języka z swoimi pobratymcami, swoimi sąsiadami, swoimi znajomymi, bliźnimi, ale wbrew ich jak gdyby woli, wbrew ich zapatrywaniom, osiadł między nimi. Przypominam, że kiedy tylko się Ismael urodził, to pierwsza myśl, jaka została o nim wypowiedziana, pierwsze proroctwo, jakie zostało na jego temat wypowiedziane, brzmiało, że będzie to człowiek, z którym będą ludzie mieli problemy. I po latach to się wypełniło, że będzie on walczył przeciwko wszystkim, a wszyscy będą walczyć przeciwko niemu. To jest właśnie dokładnie to, o czym mówiliśmy podczas ostatnich dwóch niedziel, że był to człowiek, który nie szukał pokoju, który nie dążył do pokoju, który gdziekolwiek się znalazł, rozsiewał niepokój, rozsiewał waśnie, kłótnie, zwady, który był problematycznym człowiekiem. Jego charakter nigdy nie został przemieniony. Dlatego wszyscy dookoła mieli z nim problem. A zatem osiadł on tam na przekór, wbrew woli wszystkich pobratymców, sąsiadów swoich, a więc tych, pośród których mieszkał. Nie jest to przykładna opinia, nie jest to właściwa opinia. Jako chrześcijanie tak postępować jak Ismael absolutnie nie możemy. Dlaczego? Ponieważ Biblia nas zachęca, abyśmy szukali pokoju, abyśmy dążyli do pokoju, abyśmy dążyli do pokoju ze wszystkimi ludźmi, ze wszystkimi wokół nas. Tak jest. Czasem warto zrobić krok wstecz, żeby móc coś osiągnąć. Czasem warto nawet pójść, stracić coś, żeby tylko móc pójść do przodu. Paweł apostoł zapytuje chrześcijan, dlaczego wy raczej krzywdy nie cierpicie? Dlaczego koniecznie chcecie dochodzić swoich racji? Dlaczego tak uporczywie domagacie się, aby wasza racja była na wierzchu? Dlaczego? Bo nie zawsze to, żeśmy powiedzieli ostatnie zdanie, dowodzi, żeśmy mieli rację. Nie zawsze tak jest. Ale to jest dowód, tego rodzaju postępowanie jest dowodem nieprzemienionej natury, nieprzemienionego charakteru. No i to dotyczy właśnie Ismaela, który gdziekolwiek się pojawił, stwarzał swoją osobą problemy. Ja już wiele razy tu z tego miejsca mówiłem, bo mi się ten przykład świętej pamięci brata Sergiusza Waszkiewicza, który słyszałem swego czasu, bardzo, bardzo podobał. Powiedział on kiedyś tak, niektórzy ludzie są podobni do takiego oto człowieka, który bierze drabinę na plecy i idzie najruchliwszą ulicą, alejami jerozolimskimi, bo to było w Warszawie powiedziane, idzie tą ulicą, tę drabinę niesie w poprzek i narzeka, że mu wszyscy ludzie przeszkadzają. No nie wiadomo, kto komu tu przeszkadza. Czy ludzie, którzy idą ulicą, czy to on z tą swoją drabiną. Ale tak no, bardzo często bywa, że ten, kto jest problematycznym, nie widzi w sobie problemu, tylko widzi problemy u wszystkich innych. Każdy jest wtedy problematyczny. No tutaj w tym przypadku Biblia to wyraźnie precyzuje. To Ismael miał z sobą problem. To był w nim problem. I wszyscy wokół niego mieli ten problem. A dalej następnym tematem, na który Biblia nam wskazuje, to jest fragment od 19 do 26 wiersza. I już tutaj Biblia zwraca naszą uwagę na prawowitego syna Abrahama, na Izaaka. A więc jak gdyby odchodzi od Ismaela, Ismael odchodzi w cień, o Ismaelu już więcej Biblia nigdy nie mówi, natomiast przenosi całą uwagę czytelników, w tym i także naszą, na Izaaka. I wiersz 19 powiada, a takie są dzieje rodu Izaaka, syna Abrahama. A Abraham zrodził Izaaka. A potem czytamy w wierszu 20, że kiedy Izaak miał 40 lat, wtedy pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela, o czym już także mówiliśmy. Mówiliśmy, w jaki sposób doszło do ożenku Izaaka. I co możemy powiedzieć, albo co powinienem przypomnieć? Powinienem przypomnieć, że to nie był przypadkowy ożenek. To nie był także z konieczności ożenek. No, bo jeśli by jeszcze miesiąc albo dwa dłużej, to panna młoda w sukni ślubnej by się w żaden sposób nie zmieściła. A więc to nie był ani przypadkowy, na łapu capu, pierwsza lepsza z brzegu, nie z tego brzegu, jakim jest miasto, ja czasem to mówię, to się oglądam, czy brata Edwarda, czy brata Mieczysława Czajko nie ma, bo kiedyś to tak mówiłem gdzieś, a on mówi, bracie, nie obrażaj mnie, bo ja mam żonę z brzegu. A więc nie pierwsza lepsza z brzegu, w tym sensie, że ta go złapana na gdzieś tam, tylko to wszystko było, jak pamiętacie, przemodlone. To wszystko było, chciałoby się powiedzieć, precyzyjnie zgodne z wolą Bożą. No bo pamiętacie, jak sługa szedł tam do Betuela, do Labana, jak się modlił, jak przy studni spotkał Rebekę. To wszystko wyglądało na to, że Bóg tym kierował. Tak, Bóg tym kierował. W tym rzeczywiście było Boże kierownictwo. Ale zwróćcie też uwagę na coś, że choć to w tym wszystkim było absolutnie precyzyjne Boże kierownictwo, to wiersz 21 powiada, że choć Bóg ich złączył, Bóg ich połączył, z woli Bożej nastąpiło to małżeństwo, a mimo to wiersz 21 powiada, że tenże sam Bóg, ten Bóg, który ich połączył, jak gdyby nie ochronił tego małżeństwa przed problemem. Bo 21 wiersz powiada, że Izaak musiał się modlić za żonę swoją, bo była niepłodna, I chciałoby się nawet zapytać, no Panie Boże, jakżeż to jest? Z woli Twojej dana została Rebeka Izaakowi, to dlaczegoż tak się dzieje, że w tym małżeństwie pojawił się problem? Bo trzeba nam wiedzieć, że brak potomstwa w tamtym czasie, w ogóle na wschodzie, uważany był za brak błogosławieństwa. Małżeństwa, w których nie rodziły się dzieci, uważane były za małżeństwa pozbawione Bożego błogosławieństwa. I za takie małżeństwo mogło uchodzić małżeństwo Izaaka i Rebeki, bo w ich małżeństwie nie rodziły się dzieci. Nie rodziło się potomstwo, nie przychodziło na świat potomstwo. Z czego możemy wyciągnąć taki oto wniosek, że nawet najbardziej według woli Bożej zawarte małżeństwo nie jest pozbawione, czy może nie być pozbawione takich czy innych problemów. Nie zawsze jest tak, że nawet po modlitwie zawarte małżeństwo z całą odpowiedzialnością przed Bogiem, że w tym małżeństwie nie będą występować problemy. Tak chyba nigdzie nie jest, tak chyba nie ma i tak chyba nie będzie. Dopóki szatan buszuje po tym świecie, dopóki ma coś do powiedzenia, dopóty będzie atakował, zwłaszcza będzie atakował małżeństwa. Bo już wielokrotnie z tego miejsca mówiłem, że zaatakowane, rozbite małżeństwo powoduje katastroficzne skutki. Bo nie cierpi wtedy jedna strona, cierpi wtedy druga strona, cierpią wtedy dzieci, jeśli przyszły na świat. Nie mówiąc już o sędziwych rodzicach, o ojcu, matce, a jeśli są dziadkowie, to oni się chyba jeszcze bardziej tragedią wnuków przejmują. A więc diabeł wie, że za jednym uderzeniem w jakieś małżeństwo potrafi spustoszyć pokój w sercach wielu, wielu ludzi wokół tego rozbitego małżeństwa. Dlatego robi wszystko, żeby stwarzać przeróżne, różnorakie problemy. No możemy sobie wyobrazić, ile dzisiaj ludzi przeżywa dramat, skoro co drugie, trzecie małżeństwo się rozwodzi. Drugie, trzecie małżeństwo. Po roku, po dwóch już nie są z sobą. Już on jest z inną, a ona jest w ramionach innego. No i przodują w tym, o czym wszyscy doskonale wiemy, najpopularniejsze postacie osoby. Aktorzy, śpiewacy, sportowcy, artyści, dziennikarze. Co chwilę słyszymy, że ten już ma szóstą żonę, ten ma już siódmą żonę, tamten już ósmą żonę. No, tragedia. Tragedia, bo ileż pozostawił za sobą zranionych serc. Ileż nieszczęścia, ile płaczu, ile bólu. Diabeł właśnie na to poluje. To jest jego celem, aby rozbijać. Dlatego, kochani, rzeczą bardzo ważną jest, abyśmy o tym pamiętali. Abyśmy o tym pamiętali. Po pierwsze, żebyśmy nigdy nie dopuścili myśli, skoro w moim małżeństwie pojawiają się problemy, skoro nie mogę się zawsze porozumieć z moją żoną, nie zawsze potrafimy na każdy temat znaleźć wspólny język, do czasu przynajmniej, że moje małżeństwo nie jest zgodne z wolą Bożą. A więc zarzucać sobie, jeśli oczywiście się modliłeś i tak dalej. I jeśli teraz nawiedzają cię tego rodzaju myśli, nie wolno takich myśli hołubić, takich myśli nie wolno dopuszczać. Bo nie ma chyba takiego małżeństwa, które nie przeżywałoby tego rodzaju ataków. To właśnie diabeł atakuje, żeby rozbijać. Po pierwsze, nie wolno dopuszczać takich myśli. Tak jak zresztą mówiłem w niedzielę. Niech to maleńkie kretowisko, ta dosolona albo niedosolona zupa nie stanowi Mont Everestu nie do przejścia, góry nie do przejścia. A zatem nie możemy tak oto sprawy traktować, ponieważ w moim małżeństwie nie zawsze potrafimy znaleźć, jak to się mówi, konsensus, wspólne zdanie, porozumienie, choć do tego dążymy, to znaczy, że moje małżeństwo jest lichym małżeństwem, że moje małżeństwo jest do niczego, że i wtedy powiedzmy sobie poniewierać w swoim pojęciu swoim małżeństwem. Pamiętajcie, co mówi apostoł, autor listu do Hebrajczyków. Powiada on, że każde małżeństwo powinno być we czci, w poszanowaniu wszystkich. No to nie możemy też oczekiwać, że moje małżeństwo będzie szanowane przez pastora, przez wszystkich innych, tylko ja nie muszę swojego małżeństwa mieć we czci. To my, będący w tym małżeństwie, w pierwszej kolejności winniśmy mieć nasze małżeństwo we czci, w poszanowaniu, a wtedy możemy oczekiwać, że to powiedzmy się będzie rozchodzić i inni będą także mieli nasze małżeństwo we czci. Jeżeli plujesz do swojego gniazda, jeżeli robisz do swojego gniazda, to podobno ptak taki jest najgorszy, który zanieczyszcza swoje gniazdo. Jak można się spodziewać szacunku dla twojego czy na mojego małżeństwa, jeśli ja sam źle mówię o moim małżeństwie? Jeśli tu mówię źle o mężu, tam mówię źle o żonie, tam rozpowiadam, no to jak mogę oczekiwać, że inni wbrew mojej postawie będą szanować nasze małżeństwa? To jest niemożliwe. To po prostu jest niemożliwe. Dlatego Biblia mówi, że mamy mieć nasze małżeństwa we czci. Nawet jeśli nie wszystko tam się zawsze układa tak, jakbyśmy sobie wymarzyli. A może nasze mniemanie o małżeństwie jest zbyt wyidealizowane. To znaczy, być może myślimy, że nasze małżeństwo nasze powinno być bez żadnych problemów. Jeśli ktoś tak myśli, wstępując w związek małżeński, no to lepiej niech się zastanowi, czy dobrze robi. Bo wkrótce, czy chcemy, czy nie chcemy, nadciągną różnego rodzaju problemy, pytania i tak dalej, i tak dalej. A więc popatrzcie, wracając do tego tematu. Izak modlił się o swoją żonę. Jego sługa się modlił. Nie sądzę, żeby Abraham się nie modlił. Abraham się modlił, wysyłając swojego sługę, aby przyprowadził małżonkę dla Izaaka. Ten, który został wydelegowany, modlił się, o czym czytamy, bardzo precyzyjnie się modlił, o czym mówiliśmy. Izak wychodził przecież na pole i modlił się. I oto przyszła Rebeka, ale gdy stali się małżeństwem, okazuje się, że Rebeka była niepłodna. Kochani, to jest pierwszorzędny temat, pierwszorzędny powód do rozwodu. To jest pierwszorzędny powód do odprawienia Rebeki. Gdyby przynajmniej Izaak nie wiedział, kto jest problemem, no to mógł się też spodziewać, że to może on jest. Wtedy lekarze nie badali, nie mogli stwierdzić, nie można więc było stwierdzić, kto jest przyczyną niepłodności. Ale okazuje się, że skąd Izaak wiedział, że to Rebeka jest przyczyną braku potomstwa. No więc mógł spokojnie ją odprawić, powiedzieć: Rebeka, skoro nie mamy małżeństwa, to znaczy nie ma błogosławieństwa, skoro nie mamy potomstwa, nie ma nad naszym małżeństwem błogosławieństwa, ty idź swoją stronę, ja pójdę swoją stronę. I mógł to zrobić. Ale rozsądny Izaak, mądry Izaak, bogobojny Izaak, zwrócił uwagę, zajął postawę taką, jaką powinien zajmować każdy odpowiedzialny mąż, każdy odpowiedzialny mężczyzna. Bo co robił Izaak? Co robił Izaak? Czytaliśmy, wiersz 21 powiada nam, że Izaak modlił się do Pana za żonę swoją. Izaak modlił się za Rebekę. Tym bardziej, że kobieta jest słabszym naczyniem. Więc trudno było tu oczekiwać, że to ona przejmie inicjatywę i że ona będzie tu aktywna. Tego Bóg oczekiwał od Izaaka. I ja myślę, że to jest specjalnie zapisane, specjalnie podkreślone, żeby nam, mężom, głowom, bo tak, za takich się uważamy, pokazać, jak należy postępować w momencie, gdy się pojawiają jakieś takie lub inne problemy, takie lub inne trudności. Nie możemy oczekiwać, że to małżonki, żony, kobiety przejmą inicjatywę. One są słabszym naczyniem. I tu jest to zaakcentowane po to, aby nam, mężom, podpowiedzieć, co mamy robić, kiedy nie możemy dojść do porozumienia, kiedy w naszym domu następują tak zwane dłużej trwające lub krócej trwające ciche dni. Kiedy jedno w tym miejscu, a drugie w tym miejscu popłakuje. Co mamy robić? Nie pogrążać, nie powodować dalszego rozpadu. Ale Izaak, wiedząc, w czym jest problem, modlił się do Pana za swoją żonę, bo była niepłodna. A co jest w tym wszystkim najbardziej pocieszające? Najbardziej pocieszające jest to, że Pan go wysłuchał. Że Pan go wysłuchał. I to znowu nam podpowiada, że Bóg oczekuje na modlitwy mężów, ojców, mężów, że chce ich wysłuchać. No bo Bóg jest dziś taki sam. Bóg się nie zmienia. Skoro wysłuchał modlącego się męża Izaaka, to znaczy, że chce ciebie, bracie drogi, wysłuchiwać. To znaczy, że chce mnie wysłuchiwać jako męża, jako głowę małżeństwa. Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan go wysłuchał. Chwała Bogu za to świadectwo, że Bóg wysłuchał Izaaka. Wiesz, że to jest zachętą do tego, żeby w naszych małżeństwach, jeśli pojawiają się problemy, przychodzić z tymi problemami do Pana i nawet powiedzieć: Panie Boże, Tyś wysłuchał Izaaka. Dlaczego nie miałbyś mnie wysłuchać? Panie Boże, Ty odpowiedziałeś na jego modlitwę, a ja przychodzę do Ciebie w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Skoro odpowiedziałeś na jego modlitwę, modlitwę Izaaka, proszę Ciebie, wysłuchaj moją modlitwę. Teraz posłuchajcie, kochani, i niech Was to też inspiruje, zachęca. Popatrzcie, czy zauważacie, czy wiecie, ile miesięcy modlił się Izaak? Nie miesięcy, lat. 20 lat modlił się Izaak o Rebekę. O! 20 lat? Przecież nie będę czekał do starości. 20 lat modlił się Izaak. Bo dzieci się urodziły, kiedy Izaak miał już 60 lat. A 26 wiersz o tym mówi, że dzieci, wymodlone dzieci, przyszły na świat wtedy, gdy Izaak miał już 60 lat. O, następnie 60 lat, gdy ich zrodził. A miał 40 lat, czytaliśmy o tym wierszu 20, że Izaak miał 40 lat, gdy zawarł związek małżeński z Rebeką, a 20 lat oczekiwał na odpowiedź, którą zanosił przed Boga o potomstwo, swoje potomstwo, o potomstwo w swoim małżeństwie. No więc 20 lat to chyba trochę dłużej niż my się modlimy o niejedną sprawę, prawda? A jakże często już jesteśmy zniechęceni po roku. Ja wiecie, nawet powiem Wam szczerze, co myślę w tej chwili. No nawet niektórzy mi już nawet o tym też mówili, wiesz co, już no nie podkreślałem, już tyle razy się modlimy za bratem Czesławem, no to już nawet chyba nie wypada ciągle prosić o modlitwę. To jeszcze nie 20 lat. Niech go Bóg zachowa i niech to 20 lat nie trwa, no ale tutaj to trwało 20 lat, dopóki nie nastąpi odpowiedź, dopóki nie nastąpi rozwiązanie. To prawda, że my żyjemy w czasie ekspresów. Kiedyś jak zjeździliśmy z braćmi na posiedzenia Naczelnej Rady Kościoła do Warszawy, to się wsiadało w Bielsku o godzinie 23, o 6 rano się było w Warszawie. A dzisiaj siadam w ekspres i za 2,5-3 godziny już jestem w Warszawie. Nie, 3 godziny już jestem w Warszawie. Kiedyś kawę trzeba było gotować. Dzisiaj 2 minuty już kawa, zapach kawy roznosi się po całym pokoju. Kiedyś trzeba było herbatę gotować, prawda? Dzisiaj się torebkę wrzuca i za chwilę już mamy herbatę. Żyjemy w czasie ekspresów. No i nam się wydaje, że Bóg się musi dostosować do naszego pośpiechu, że Bóg też jeździ ekspresami. Czasem tak, ale nie zawsze. W przypadku Izaaka Bóg jeździł ekspresem. 20 lat to trwało, aż wreszcie się to stało. I niech to będzie dla nas jakąś wskazówką, jakąś zachętą. Nie określam w tej chwili, o co się mamy modlić i o co się modlimy. O cokolwiek byśmy się modlili, czekajmy, módlmy się, bierzmy przykład z Izaaka, niech to trwa, dopóki modlitwa nie zostanie wysłuchana. No a jaka była postawa, skoro już mówimy tak bardzo o tym małżeństwie, skoro mówimy o Izaaku i Rebece, to jaka była postawa w tym czasie Rebeki? Czy ona tak siedziała i po prostu była bierna? I w ogóle tej sprawy nie przeżywała? Czy jej to było obojętne? Nie, ja tak nie wierzę. Ja raczej wierzę zupełnie inaczej, że ona również się modliła. Sugeruje to wiersz 22. Bo oto wiersz 22 powiada, że gdy wreszcie po 20 latach Rebeka poczęła, to we wnętrzu swoim, w swoim łonie miała dwóch łobuzów. którzy jeszcze się nie urodzili, a już z sobą walczyli. Bo czytamy, że gdy dzieci trącały się w jej łonie, jeden pewnie chciał zepchnąć w kąt drugiego, a ten z kolei tego, a zatem w jej wnętrzu, w jej łonie działy się rzeczy, no, powiedzmy sobie, trudne. Działy się rzeczy trudne ze względu na tych dwóch chłopców, którzy byli w niej. I popatrzcie, co ona robiła. Co ona robiła? Mogła przyjść do Izaaka i powiedzieć, no i po coś ty się modlił, ja teraz nie mam spokoju ani w dzień, ani w nocy. Kopią mnie na wszystkie strony. Po coś ty się modlił? Ty masz teraz, ty się radujesz, bo widzisz, że jestem brzemienna, ale popatrz na mój problem. Popatrz na mój problem. Teraz to się dopiero zaczęło. Ale zwróćcie uwagę, co ona robiła. Kiedy zauważyła, że jest brzemienna, kiedy zauważyła, że jest jakiś problem, to co zrobiła? Co zrobiła? Jeśli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Zadawała sobie pytanie. Dlaczego to się wydarza? Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego ten problem z tym porodem, czy powiedzmy z tą ciążą ma miejsce? Dlaczego? Co więc robiła? Poszła więc zapytać Pana. Poszła więc zapytać Pana, czy wam się to podoba? Mnie się to bardzo podoba, że ona nie przechodziła także nad problemem, swoim problemem do porządku dziennego. Ach, trudno, no cóż, jakoś to ścierpię przez te 9 miesięcy. Ale mając ten problem, poszła, żeby się zapytać Pana, żeby zapytać Pana, co się dzieje, dlaczego? Nasz Bóg jest wspaniałym Ojcem. On chce odpowiadać na nasze pytania. On jest gotowy odpowiadać na nasze pytania. Chcielibyśmy Go tylko pytać. Nie macie, bo nie pytacie. Nie macie, bo nie prosicie, powiedział Jakub. Proście, a będzie wam dane. Pytajcie, a otrzymacie odpowiedź. Niestety, no nie wszyscy i nie zawsze sobie, nie zawsze i nie wszyscy tak postępujemy. Ja też nie zawsze tak postępuję, jeśli coś, powiedzmy, coś się wydarza, żebym pytał Pana dlaczego. Jaki masz, Panie, w tym cel? O co w tym chodzi? Dlaczego? O co chodzi? Po prostu przechodzimy do porządku dziennego albo wyszukujemy sobie różnych odpowiedzi, wytłumaczenia w związku z tym, co się stało, co się dzieje. Tymczasem Rebeka poszła, aby pytać Pana, co się dzieje, dlaczego tak jest. I Pan jej odpowiedział, a Pan rzekł do niej, bo oto 23 wiersz, posłuchajcie, powiada, a Pan rzekł do niej. Gdy pytała, Pan jej odpowiedział. Nie pytamy, nie mamy odpowiedzi. Nie mamy, bo nie pytamy. Pytajmy, otrzymamy. Pan nie jest głuchym. Jego ucho nie jest zatkane, aby wysłuchać nie mogło. On ma odpowiedź. Chodzi tylko o to, żebyśmy pytali, żebyśmy byli zainteresowani tą odpowiedzią. A Pan rzekł do niej, dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. A więc gdy były ci dwaj chłopcy, gdy byli jeszcze w jej łonie, ona już wiedziała, jaka będzie ich przyszłość. Ona już wiedziała wiele. Może nawet nie wszystko jest tutaj napisane, bo przecież Biblia musiałaby się rozciągać i rozciągać. Musiałaby się powiększać i powiększać, ale po części ona już wiedziała, kim będą te dzieci, które są w niej. Poprzez jak gdyby proroczego ducha Pan jej pokazał, jaka będzie przyszłość ich dzieci. Że może nie była to zbyt pokrzepiająca przyszłość, wizja, przekaz, informacja, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ona wiedziała. I wydaje mi się, albo jestem za takimi przypadkami, o jakich się czasem słyszy, że matki, brzemienne matki i ojcowie także, modlą się o przyszłość tych, którzy się jeszcze nawet nie narodzili. Błogosławią ich w łonie, błogosławią ich i wypowiadają słowa błogosławieństwa nad nimi. Zanim te dzieci przyszły jeszcze na świat, to już matki, już ojcowie jak gdyby otrzymują wizję, kim w Królestwie Bożym będą te dzieci. Matki, niektóre jeszcze się dzieci nie narodziły, wiedzą, że to dziecko, które się urodzi, będzie służyć Panu tu lub tam i błogosławią je. Ja myślę, że to jest dobra myśl, prawda? Myślę, że to jest dobrze, dobra myśl, zanim jeszcze te dzieci przyjdą na świat, chwycić proroczą wizję co do tego, kim to dziecko ma być. Tak, matka Jana Chrzciciela wiedziała, kim będzie jej syn. Zachariasz, ojciec, także wiedział, kim będzie jej syn. Maria, zanim urodziła Jezusa, wiedziała, kim będzie jej syn. Rebeka także wiedziała wszystko, praktycznie wiele na temat swoich dzieci, które były jeszcze w jej łonie. I oto dalej powiada wiersz 24, że gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. I wyszedł pierwszy rudy, cały jak płaszcz włochaty, nazwano go Ezaw. A więc pierwszym, który wyszedł z łona Rebeki, był Ezaw, rudy, włochaty, czerwony, i dlatego nazwany został Ezaw, bo słowo Ezaw znaczy czerwony. A zatem pierwszy przyszedł na świat Ezaw. A następnie wiersz 26 powiada, że wyszedł, że następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapiętę Ezawa i nazwano go Jakub. Izak zaś miał 60 lat, gdy ich zrodził. No, dziwny to był trochę poród, prawda? Dziwny to był poród. Każdy się pchał pierwszy. Ten jeszcze się nie urodził, a ten już trzymał go zapięte, bo też się chciał urodzić. Tak im śpieszno było na ten świat, że obaj chcieli się naraz urodzić. No ale tak się stało, że pierwszy urodził się Ezaw, a za nim urodził się Jakub. I co dalej możemy powiedzieć o tych dwóch chłopcach? Całe ich dzieciństwo w zasadzie jest okryte tajemnicą. Nie wiemy, jacy to byli chłopcy. Nie wiemy, jakimi byli, gdy mieli rok, dwa, trzy lata. Nie wiemy, czy byli grzeczni, posłuszni, czy też rozrabiali, na ile się to dało. Zresztą mogli sobie rozrabiać, wtedy kryształów nie było, wtedy powiedzmy sobie tego wszystkiego, co dzisiaj mogą stłuc, strącić. Tego wszystkiego nie było, a więc wyszli z namiotu Izaaka, mogli biegać po stepie, mogli biegać po polu, ile chcieli, i żadnej szkody, jeśli już to sobie zrobili, ale nikomu, niczemu szkody nie zrobili. W każdym razie, kochani, jak przebiegało dzieciństwo tych dwóch chłopców, Biblia na ten temat nic w zasadzie nie mówi. Wraca do tematu od wiersza 27, mówiąc o Ezawie i Jakubie, wraca do tego tematu, gdy chłopcy są już dorośli. Bo oto czytamy w wierszu 27, a gdy chłopcy wyrośli, to znaczy, że byli już dorosłymi. I nawet jest powiedziane, że Ezaw był mężem biegłym w myślistwie. To znaczy, że był już mężczyzną. Bywał na stepach, na polach. A więc był człowiekiem, który wolał przestrzeń, lubił przestrzeń, biegał za zwierzętami, polował i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Moglibyśmy o nim powiedzieć mami synek. Ezaw to był taki, powiedzmy sobie, bardzo, bardzo męski. Natomiast Jakub to zupełnie inny charakter. Trzymał się swojej mamusi. Był przy mamusi, siadał na jej kolanach. Był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Dalsze wiersze mówią nam o czymś bardzo, bardzo niebezpiecznym, czego rodzice w domu absolutnie powinni unikać. Dzisiaj może się tego już nie słyszy, ale ja z swojego dzieciństwa pamiętam, nie tylko z dzieciństwa, z młodości pamiętam, że czasem się dzieci w domu pytano, nawet jeśli gość jakiś przyszedł, to się pytał, a kogo ty bardziej kochasz, tatusia czy mamusia? No i co miało to dziecko odpowiedzieć? Mądre to było pytanie? Nie, to było nierozsądne pytanie. Dziecko powinno kochać oboje rodziców, obojga rodziców. A tak stawiano je przed wyborem. A więc już mu sugerowano, że może kochać bardziej kogo? Matkę, a trochę mniej ojca, albo odwrotnie, kochać bardziej ojca, a matka no już tam na drugim planie, bo dziecko nie zdobyło się na taką mądrą odpowiedź, żeby odpowiedzieć, mamę i tatę kocha. Zawsze odpowiadało, albo bardzo często odpowiadało, że bardziej kocha jedno, natomiast mniej drugie. To jest nierozsądne, tak nie powinno być. Tego się nie powinno robić, takich pytań się nie powinno stawiać, bo to powoduje, że w sercu dziecka no, rodzi się przepaść do jednego, a jak gdyby sympatia do drugiego. I kochani, my coś tutaj z tego widzimy, coś z tego zauważamy w postawie rodziców, mianowicie w postawie postawie Izaaka i w postawie Rebeki. Bo oto w wierszu 28 czytamy, że Izak, czego nie powinno być, czego absolutnie nie powinno być, Izak miłował Ezawa, natomiast Rebeka miłowała Jakuba. Tak jakby to nie były ich dzieci. Tak jakby Ezaw nie był synem Rebeki, a Jakub nie był synem Ezawa. Izaka, przepraszam, synem Izaka. Tak jakby nie był synem Izaka. Tak nie powinno być. Jak to dobrze, że nasz kochający nas ojciec miłuje nas wszystkich. I nie ma względu na osobę. Nie myślcie, że on mnie miłuje bardziej niż was. Ja też nie myślę, że miłuje was bardziej niż mnie. On miłuje wszystkich tak samo. Za każdego z nas zapłacił przecież tę samą cenę. Nie inna była cena płacona za ciebie, a mniejsza za mnie, ani vice versa. Nie mniejsza za mnie, a większa za ciebie. Nie. Bóg zapłacił za każdego z nas taką samą cenę. Bóg nas miłuje w taki sam sposób. Ta miłość Boża rozkłada się na nas wszystkich w sposób jednakowy. I to nie ma znaczenia, czy jesteś wykształcony, czy też nie masz wykształcenia, ponieważ nie stać było twoich rodziców na to, żeby cię posłać, powiedzmy, na uniwersytety, tylko musiałeś paść krowy albo być gdzieś sługą w jakimś domu. To nie ma znaczenia. Bóg nie patrzy na nasze dyplomy. Bóg nie patrzy na naszą elokwencję. Bóg nie ma względu na osobę. Bóg nie patrzy na to, na co patrzą ludzie. Bóg patrzy na nas jako na ludzi potrzebujących zbawienia. Nasza dusza w Jego oczach ma tak wielką cenę, tak wielką wartość, że gotowy był i zapłacił za nasze zbawienie cenę najwyższą. Halleluja! Nie musi się wcale czuć w związku z tym człowiekiem drugiej kategorii, ponieważ nie osiągnąłeś tego, co osiągnęli inni. Taki jest nasz Bóg. Zupełnie inaczej postępuje niż niejeden ojciec ziemski. Dlatego Pan Jezus powiedział, że my jako ojcowie jesteśmy złymi ojcami, ale ojciec, który jest w niebie, jest dobrym ojcem i on gotowy jest dawać dobre dary wszystkim dzieciom swoim. Halleluja. Cudowny jest nasz ojciec. No, wracając do tematu. Izak miłował Ezawa. A co było powodem, że Izak miłował Ezawa? Mówi się, że do Polaka, czy do mężczyzny, serca mężczyzny trafia się przez żołądek. Tak, żony, jeśli chcecie, żeby was mężowie miłowali, stawiajcie codziennie najlepszy obiad, jaki... A nie, to się przeje. Czasem nie dajcie nic, to wtedy będzie co trzeci obiad cenniejszy. No, w każdym razie Izak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. A jak już powiedzieliśmy, Ezaw był myśliwym. Biegał po polach, lasach. A kiedy upolował, przynosił tę zdobycz i przygotowywał. I oczywiście częstował tym swojego ojca. No i rozmiłowała się dusza tego starca Izaaka w Ezawie, ponieważ Ezaw przygotowywał mu potrawy. To nie jest dobre. To nie jest dobre, jeśli my uzależniamy naszą miłość od tego, ile od którego dziecka otrzymujemy. To też nie jest dobre, jeśli dzieci tak traktują swoich rodziców. A od ojca dostałem, od rodziców dostałem cały albo pół spadku, a pozostały tylko po ćwiartce, no to w związku z tym miłują rodziców bardziej niż za to, że coś tam dostały. To nie ta droga, to nie jest właściwa droga. Dzieci powinny miłować rodziców nie dlatego, że coś dostały albo niczego nie dostały, ale dlatego, że to jest ojciec i to jest matka, to są ich rodziciele. I mieli prawo postąpić z tym, czym dysponowali, według własnego uznania. Czy się ze mną zgadzacie? Powinny dzieci miłować, dlatego że to jest mój ojciec, a to jest moja matka. A nie za to, co tam dostałem, co Ezaw upolował. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę, a ten polował i przynosił. Natomiast czytamy o Rebece w wierszu 28. Rebeka natomiast kochała Jakuba. No bo on się zawsze krzątał koło niej, bo on zawsze był obok niej, bo on wolał siedzieć w namiocie niż pójść na zewnątrz. A więc był takim, jak powiedziałem, mami synkiem. I w związku z tym Rebeka miłowała Jakuba. I widzicie, kochani, rodzice, już zanim się dzieci urodziły, Rebeka już miała objawione, że między tymi synami nie wszystko się będzie układać w sposób przykładny. Jak rosły te dzieci, rodzice musieli zauważyć, że między nimi jest rywalizacja. Ezaw być może w swojej porywczości potrącał tego mami synka Jakuba, naśmiewał się może z niego, a Jakub być może z kolei czym innym się odwdzięczał. Rodzice powinni byli coś robić, nad czymś pracować. Nad czym? Nad tym, żeby te waśnie między ich synami jakoś wyrugować, żeby między ich dziećmi zapanowała miłość, żeby się miłowali, wszak byli z jednego ojca i z jednej matki. Ale gdy się przypatruję Izaakowi i zastanawiam nad nim, i gdy się przypatruję Rebece i zastanawiam się nad jej postawą wychowawczą, to odnoszę wrażenie, że oni wręcz pogłębiali tę przepaść między swoimi synami. Że swoją postawą nie przyczyniali się do budowania mostów między synami, ale wręcz pogłębiali tę przepaść. To jest niemądra postawa. Taka postawa rodziców bardzo często się potem przeciwko nim obraca. Taka postawa bardzo często potem jest ciężarem dla rodziców. Rodzice powinni byli robić wszystko, żeby dzieci się czuły jednakowo traktowane. Żeby jeśli już nie z tej samej miski jadły, to z takiej samej prawie. Jeśli już nie to samo, to prawie to samo, albo najlepiej to samo. Szkoda, że dzisiaj nie ma jednych misek, bo ja pamiętam, jak to było na moim dzieciństwie, kiedy byłem takim pętakiem. Mama ugotowała trochę kartofli albo czegoś tam jeszcze. Tu pewnie u was tego na Śląsku nie było, bo kultura śląska była zdecydowanie do przodu w porównaniu z kresami wschodnimi. Kiedy ugotowała misę z kartoflami, stawiała na środku izby, a ja, mój brat i ktoś tam jeszcze, siadaliśmy do tego i mówię wam, nie trzeba było prosić za mamusię, za tatusia, syneczku zjedz, tylko każdy z nas wiosłował taką łychą, jak im szybciej, tym więcej. Jeśli by się spaźniał albo był opieszały, no to musiałby iść głodny. W związku z tym tam była rywalizacja. Ale jedliśmy to samo, z tej samej miski. I nie wiem, jak oni karmili swoje dzieci. No w każdym razie nie widać tego pragnienia, żeby wyrównywać. Izak miłował Ezawa, natomiast Rebeka kochała Jakuba. I zauważa się, że ci bracia ze sobą rywalizowali, bo oto popatrzcie, co się stało. Jednego dnia Ezaw wracał zmęczony z pola. Biegał za jeleniami, biegał za zwierzyną, polował i wracał zmęczony. Opuściły go siły. Przeżywał kryzys. A Jakub siedział przy mamusi i może mamusia go częstowała, gotował sobie soczewicę, a zapach tej soczewicy rozchodził się w promieniu kilometra. Im bardziej Ezaw zbliżał się do namiotu, tym bardziej drażniło go to w żołądek. Kto był głodny, ten wie, o czym mówię. Kto nigdy w życiu nie był głodny, to syty głodnego nie zrozumie. No więc prawdopodobnie nie będzie rozumiał, o czym mówię. I w tym swoim pośpiechu, w tym swoim głodzie, w tym swoim kryzysie Ezaw postąpił bardzo nierozsądnie. Bo człowiek doprowadzony do ostateczności nie kieruje się logiką, tylko bardzo często kieruje się emocjami, nierozsądkiem. I w tym przypadku żołądek był tak zdesperowany, że Ezaw nie kierował się rozsądkiem, kierował się emocjami. No wyobraźcie sobie, Ezaw miał świadomość, że jest pierworodnym i że w związku z tym, że jest pierworodnym, wszystko należy do niego, co wypracował jego ojciec. A Izak był bogatym człowiekiem. Był tak bogatym, że król Abimelek mu zazdrościł. A więc mógł Ezaw wyjść, popatrzeć na stada pasących się trzód, owiec, krów, wielbłądów i tak dalej. Mógł powiedzieć: tak, tak, ja jestem spadkobiercą, ja jestem dziedzicem tego wszystkiego. To wszystko w którymś momencie, gdy mój ojciec zaśnie, odejdzie do przodków, to wszystko będzie należeć do mnie. Ta ziemia, te namioty, to wszystko, co wypracował mój ojciec. I miałby rację, bo pierworodny syn dziedziczył wszystko. To wszystko do niego należało. Prawnie, dziedzicznie to wszystko należało do niego. Wtedy nie było żadnych podziałów, nie było testamentów dzielących, nie było sądów dzielących. Nie, nie, nie było podziałów, żeby zagon dzielono na trzy części. Wszystko należało do pierworodnego syna, do tego, który był pierwszy z racji pierworodztwa. Ale i Jakub też o tym doskonale wiedział. I widzicie, powiem tak, żeby może nie powiedzieć czegoś przykrego o Jakubie, ale przewrotność, użyję takiego słowa, Jakuba polegała na tym, że wykorzystał moment kryzysu u Ezawa. Kiedy widział, że on słabnie dosłownie z głodu, że przymiera z głodu, że się chwieje na nogach, że no, już dłużej nie może, że sobie nie da rady, że jakaś tragedia może nastąpić, postanowił ten moment wykorzystać. Mam tu soczewicę. Zresztą Ezaw sam go o nią poprosił. Ezaw powiedział w wierszu 32, oto jestem bliski śmierci. Na cóż mi to pierworodztwo? Cóż mi z tego pierworodztwa, jeśli ja umrę? Bez pierworodztwa jeszcze będę żył i jakoś się czegoś dorobię. Ale cóż mi z tego wszystkiego, skoro umrę? Bo już był tak wyczerpany, był na skraju wytrzymałości. A teraz Jakub w 33 wierszu powinien był postąpić inaczej. Mój bracie kochany, mój bracie, byliśmy razem w łonie naszej matki. Co prawda się kopaliśmy, ale byliśmy wtedy mali, nie rozumieliśmy, co robimy. Mój bracie, chowaliśmy się razem w tym samym namiocie. Twoją matką jest moja matka, twój ojciec jest moim ojcem. Mój bracie, masz tu miskę soczewicy, posil się. Masz tu, posil się. Czy tak byśmy postąpili? Myślę, że tak. Litość, współczucie. Litość, współczucie, braterskość. Masz tu, posiel się. Bez żadnych warunków wstępnych. Bez jakichś tam oczekiwań. Masz, posiel się. Głodnemu się nie odmawia. Głodnemu się podaje bez oczekiwania na zapłatę. A tymczasem Jakub, dobrze, przysięgnij mi, i to najpierw mi przysięgnij, że mi oddasz swoje pierworodztwo. Że się zrzekniesz swojego pierworodztwa. Musiał to widocznie Ezaw zrobić, bo wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. I tak wyzbył się Ezaw swojego pierworodztwa. Popatrzcie, co stracił. Dlatego jest powiedziane, w liście do Hebrajczyków jest powiedziane, że o Ezawie bardzo, bardzo, że tak powiem, niepochlebna opinia w Nowym Testamencie jest wydana na temat Ezawa. W 12 rozdziale o Ezawie powiada Boże Słowo tak, żeby nikt, wiersz 16, żeby nikt nie był rozpustny. Na czym polegała rozpusta Ezawa, o tym będziemy może mówić później, bo ta rozpusta się dopiero potem pojawiła. Natomiast zwracam uwagę, lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Gdy się posilił, nagle mu przyszła refleksja. To już nie należy do mnie. Ja się tego wszystkiego wyzbyłem. Te stada, to błogosławieństwo ojcowskie już nie należy do mnie. To jak należy do Jakuba. Wyzbyłem się tego z powodu swojej nieodpowiedzialności, z powodu swojej lekkomyślności. Płakał, ale było już za późno. Już było po fakcie. Kiedy o tym myślę, to myślę o wielu wierzących ludziach. Wczoraj wierzących ludziach. Ci, którzy wczoraj jeszcze czytali Pismo Święte, mogli powiedzieć, to, co poszedł Jezus, aby przygotować tam w niebie, gdzie nie będzie łez, ani chorób, ani boleści, to wszystko przecież dzięki Jezusowi należy także do mnie. Będę dziedzicem tego. Dlatego Biblia powiada, że Chrystus uczynił nas zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych, w światłości. Halleluja! Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na rozum ludzki nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Ale popatrzcie, niektórzy byli tego świadomi, mieli to. Mogli postawić swój palec i powiedzieć, to należy do mnie ze względu na Jezusa. Ale ten kufel piwa, ale ta buteleczka wina, ale ta kobieta, z którą się przespał ostatniej nocy, sprawiła, że może dzisiaj ze łzami nie jeden szuka zmiany swojej sytuacji, ale nie może znaleźć miejsca pokuty. Zdeptał bowiem krew Chrystusową, sponiewierał krew Chrystusową, a powiada Boże Słowo, że dla takich, ja nie chcę uogólniać, że w każdym przypadku, ale dla takich nie ma już łaski, nie ma już zbawienia. Bo jeśli ktoś świadomie grzeszy, jeśli ktoś świadomie się tego wyzbywa, jeśli ktoś świadomie tym gardzi, no to czegoż może oczekiwać? Że co? Będzie Chrystus za niego ciągle i ciągle umierał? A nawet powiedziane jest, że kto grzeszy świadomie, to tak jakby Chrystusa po raz kolejny krzyżował. Ezaw jest dla nas wszystkich ewidentną przestrogą. Chciałoby się dzisiaj postawić go tutaj i powiedzieć, bracia i siostry, patrzcie na Ezawa i zadrżyjcie, aby nie wpaść w te same sidła, w które wpadł Ezaw. Za cenę cielesności, za spokojenia swojego ciała, swojego apetytu, swojego pożądania sprzedał dziedzictwo swoje. Dlatego Biblia powiada, że on był lekkomyślny. Co mogę powiedzieć o ludziach, którzy wczoraj nawet się modlili, chodzili do zboru, nawet byli aktywni, a dzisiaj włóczą się po knajpach. Co mogę o nich powiedzieć? Mądrzy to ludzie? Lekkomyślni. Nie mający odpowiedzialności, żadnej świadomości odpowiedzialności. Ludzie, którzy stracili wszystko. A więc widzicie, Biblia jest pełna różnych przestróg, ale także wzorców. I jeśli chodzi o niektórych, niektóre wzorce nakazuje nam, abyśmy je naśladowali, a jeśli chodzi o niektóre, ostrzega nas, aby były dla nas przestrogą, żebyśmy my takiego błędu, jak dzisiaj konkretnie Ezaw, nie popełnili. Ezaw potem nawet z płaczem szukał, ale no trudno, już się nie dało pewnych rzeczy odwrócić. Nie dało się pewnych rzeczy odwrócić. Jeśli ktoś doprowadził do rozbicia swojego małżeństwa z powodu grzechu, no to czasem już potem trudno jest to odwrócić. No i takich przykładów nie będę wyszukiwał, bo czas nasz już dobiegł do końca. No w każdym razie Ezaw jest głosem przestrogi dla każdego wierzącego, aby nikt nie był rozpustny, o czym może jeszcze mówić będziemy, ani lekkomyślny jak Ezaw, który sprzedał swoje dziedzictwo, a potem z płaczem szukał, ale nie było już zmian, nie było już możliwości.